Nieczęsto mi się zdarza to robić, ale dzisiaj to zrobiłem. W trakcie nabożeństwa zmieniłem kazanie, ponieważ ty mówiłaś o królestwie, pastor nawiązał do tego i tak sobie myślę, a co mi tam wiatr, zmienimy trochę temat. Miałem mówić na temat radości i pewnie za jakiś czas powiem, ale dzisiaj miałem taki cykl na temat, który zatytułowałem Poszukiwacze skarbów. Już powstaje książka z tego cyklu, ale podzielę się pierwszym wykładem, pierwszą taką częścią, która mówi o tym, czego w tym życiu należy poszukiwać. Ponieważ wszystko walczy o naszą uwagę, tak? Tak jak Roland powiedział, tysiące spraw, różnych rzeczy i są rzeczy ważne i naprawdę rzeczy mało istotne. Jest jakaś lista, na tej liście różne rzeczy mają znaczenie. Ja muszę powiedzieć, że jak zadajesz pytanie, kto ma wiele spraw, wiele takich różnych tych, ja od jakiegoś czasu mogę powiedzieć, że staram się nie mieć wielu spraw. Ponieważ nie wszystkie sprawy są warte mojej uwagi. I nie ma w tej wypowiedzi takiej arogancji, wiecie, co mnie to obchodzi i tak dalej, ale nie wszystko w życiu jest ważne, żeby się tym interesować. Nie wszystkie miejsca są ważne, żeby tam pojechać, nawet jeśli cię ktoś zaprasza. Mało tego, nie wszystkie relacje są ważne na tyle, żeby poświęcać im życie. Czy wiesz, że skutecznie możesz utrzymywać relacje takie prawdziwe, takie głębokie, 10-15 osób, z 10-15 osobami? Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że często, kiedy Kościół zaczyna osiągać 50, 70, 80, 100 osób, ludzie mówią, a już nie ma tak jak kiedyś, już się nie znamy wszyscy, nie możemy ze sobą spędzać czasu. Oczywiście, że nie możecie, bo to jest niemożliwe. Dlatego, że skuteczne relacje i to, co czynił Jezus, było takie znamienne. On wybrał 12. To nie znaczy, że nie wybrał więcej ludzi, ale 12 wybrał, aby z nim byli. To znaczy, aby budować głęboką więź. Jeżeli będziesz chciał mieć głęboką relację z każdym w Kościele, nie będziesz miał z nikim głębokiej relacji. Dlatego, że tak życie biegnie, tak to się po prostu dzieje, że możesz mieć głębokie więzi maksymalnie z kilkunastoma osobami. Dlatego nie panikuj, jeśli nie masz relacji ze wszystkimi. Wiecie, jak to się często objawia. My żyjemy w takim poczuciu trochę winy, które polega na tym, że na przykład jesteśmy w kościele i widzimy kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy. I najczęstszym tekstem, jaki wtedy pada, jest: pamiętam, my się musimy umówić na kawę. Znacie to? Znacie to. Bo macie poczucie winy, że dawno z tą osobą się nie spotkałeś, a przecież jesteśmy w kościele i w kościele powinniśmy mieć ze wszystkimi relacje. Bo się obrażą, bo to, bo tamto. Chcę ci powiedzieć, że to jest niemożliwe. I próba posiadania ze wszystkimi relacji będzie powodowała, że nie będziesz miał głębokich relacji z nikim. To nie znaczy, że mamy być zamknięci na innych, to właśnie mamy być otwarci, ale patrzeć, gdzie Bóg łączy ludzi. Ponieważ tak naprawdę poprzez relacje możemy być błogosławieństwem dla drugiego człowieka i drugi człowiek może być błogosławieństwem dla nas. Ale nie ze wszystkimi możemy mieć takie same relacje. Patrząc, co jest w życiu ważne, nawet przedmioty, otoczenie ma różne znaczenie dla nas. To, co dla ciebie jest ważne, nawet jakaś rzecz, która jest, ona dla ciebie ma znaczenie, dla mnie nie ma znaczenia. Ostatnio rozmawialiśmy między mężczyznami na temat rowerów. Ja lubię rowery, ale wiecie, rozmowa zaczynała się od 5000 w górę. Mam na myśli cenę roweru. Ja myślę, no lubię rower, no ale bez przesady, 5000 za rower i tak dalej. Ale potem sobie pomyślałem, mam w domu gitarę, która jest o wiele więcej warta. I ktoś mógłby powiedzieć, co za dureń ma taką drogą gitarę. A więc mamy różną ocenę przedmiotów, rzeczy, które nas otaczają. I to wszystko jest względne. To znaczy to, co dla ciebie jest ważne i cenne, niekoniecznie jest ważne i cenne dla drugiego człowieka. Problem polega na tym, że my mierzymy te sprawy jedną miarą. I to jest problem. No jak on może nie mieć roweru za 5000 złotych? No jak on nie ma gitary za 7000 złotych? No przecież to jest bzdura tak myśleć. Ale musi być coś, co dla nas tutaj i w ogóle dla ludzkości jest absolutnie najważniejsze i najdrogocenniejsze. Jakiś skarb. Musi być coś, za co warto zapłacić cenę. Musi być coś, i Biblia mówi, co to jest, co dla ciebie, dla każdego na tej sali musi być tak samo ważne. Tak samo. Tak samo cenne. I ja o tym chciałbym powiedzieć, abyśmy odkryli, co tak naprawdę dla nas wszystkich w życiu jest ważne. Oczywiście jest ten fragment, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Pan Jezus mówi, a wszystko inne będzie wam przydane. Ja na przykład z osobistego życia bardzo rzadko modlę się o jakieś sprawy. Właściwie bardzo rzadko sprawy takie potrzeby. Potrzeby czy fanaberie. Czy wiecie, że Bóg zadaje nam także, odpowiada na nasze fanaberie? Naprawdę. Ja wiem, że u was może nie, ale w moim życiu czasami Bóg odpowiada na fanaberie. Dlaczego? Bo Biblia mówi, że Bóg niebiański jest lepszym ojcem niż ziemski, a ziemski ojciec czasami odpowiada na fanaberie swoich dzieci. Tato, chciałbym... Kupiłeś synowi gitarę, czy zarobił sobie? Pierwszą kupiłeś. Nie wiedziałeś, czy będzie na niej grał. To był eksperyment, tak? Mogła to być fanaberia. Mogła być? Mogła być. I czasami rodzice mówią, no niech popróbuje tego, popróbuje tamtego. I czasami coś się okazuje fanaberią albo drobną przyjemnością. Bóg odpowiada na nasze potrzeby drobnej przyjemności. A więc to tym bardziej będzie odpowiadał na potrzeby. Bardzo proste. Często myślimy, że Bóg jest takim Bogiem, który daje nam spanie i jedzenie. Czyli jego poziom troski jest na poziomie, jak to powiedział Bill Johnson, na poziomie dyrektora domu dziecka. Daje spanie i jedzenie. Tak? To co to za troskliwy ojciec? Daje znacznie więcej. Tylko nasza religijność bardzo często, czy niewłaściwa interpretacja pewnych fragmentów Biblii, jakby redukuje Boga do tego, który daje jedzenie i przyodzienie. I od razu nam przychodzi ten fragment, jeśli tylko macie ubranie i jedzenie, poprzestawajcie na tym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest niewłaściwe tłumaczenie, bo tam pisze bądźcie wdzięczni. To jest zupełnie coś innego. Jeżeli nie potrafisz być wdzięczny za te podstawowe rzeczy, nie będziesz wdzięczny za te większe. O to chodzi w tym wersecie. Nie narzekaj, jeżeli masz trudny moment w swoim życiu, gdyż Bóg jest troskliwy. Bóg wszystkiego udziela hojnie. Bóg udziela wszystkiego hojnie, abyśmy mieli wszystkiego pod dostatkiem. Przepraszam. Bóg udziela chętnie, abyśmy mając wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. To jest w Biblii, w Nowym Testamencie. A więc... Bardzo rzadko, nie mówię nigdy, ale bardzo rzadko przedstawiam Bogu listę moich potrzeb. Dlaczego? Bo Bóg wie, czego mi potrzeba. Nie muszę przychodzić do Niego i nie mówić, ale tam jest pewien warunek. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Biblia mówi o tym, że Królestwo jest przyrównane do skarbu, który został zakopany i człowiek robi wszystko, aby ten skarb znaleźć. Jesteście ze mną? Mam nadzieję, że tak jest cicho, bo słuchacie. Tak? A więc skarb w tej przypowieści o... W ogóle naturą skarbu jest to, że skarb jest ukryty, tak? Złoty pociąg. Szukają złotego pociągu. Wszyscy szukają złotego pociągu, ekipy, bo wiedzą, że to jest coś wartościowego w ocenie tych ludzi. Czy ty szukałbyś złotego pociągu? Ja nie. Jest mi to obojętne, ale ty może byś szukał. Może dla ciebie to ma wartość. Bo to, co ma dla ciebie wartość, będziesz się temu poświęcał bezgranicznie. Zgadzać się z tym? Bardzo często słyszę wypowiedzi tego typu. Uwielbiam te wypowiedzi. Znaczy uwielbiam, to jest taki duży cudzysłów. Kiedy ludzie mówią, pastorze, ale ja nie mogę, bo to i tamto. Mam tyle na głowie. Wszyscy mamy tyle na głowie, albo wszyscy możemy mieć trochę mniej. To od nas zależy, ile mamy na głowie. Jeśli naprawdę ocenimy, co jest w życiu ważne. Jeśli naprawdę ocenimy, co ma znaczenie. Ale jakby ta wypowiedź jest pewną wymówką i ludzie mówią, wiesz, pastorze, no nie wiem, może będę, może nie będę. A ja mam zawsze taką jedną historię i pozwolicie, że wam ją opowiem. Ona wgniata w słuchaczy w fotel. Gdybym powiedział wam tak. Jaki jest centralny punkt w Kuźni? Jest taki? Plac Zwycięstwa. Gdybym powiedział wam tak. O 3 nad ranem na Placu Zwycięstwa będą rozdawane pieniądze. W każdej reklamówce będzie po 500 000 dolarów. Ale jest jeden warunek. Trzeba od 4 po południu już stać, aby o 3 nad ranem tą reklamówkę dostać. Ilu z was by stało? Proste. Dziękuję, że jesteście szczerzy. Ci, którzy nie podnieśli, wszyscy by stali. Jakbyś nie stał, to bym powiedział, że jesteś niemądry, bo możesz za 12 godzin mieć 500 000 dolarów. Wziąłbyś urlop, jak miałbyś na drugą zmianę, tak? Zgadzać się z tym? No oczywiście, że tak. Odmówiłbyś wszystkie wizyty. Byś opłacił jakiegoś tam chłopa, który by stał. Wszystko byśmy zrobili, aby mieć te 500 000 dolarów. Czy Królestwo Boże jest bardziej warte niż 500 000 dolarów, czy mniej? Teologicznie poprawnie i teoretycznie bardziej. W praktyce różnie to bywa. A więc wymówki typu nie mogę, bo nijak się mają do takich historii, o których wam powiedziałem. Tak? To jest tylko kwestia tego, co staje się dla nas ważne. I powiem wam, nie można tego zmienić przez jedno kazanie. To musi coś ci przeskoczyć w duchowej rzeczywistości. Musisz na nowo odkryć Boga, na nowo zapalić się do Niego, żeby wejść w takie miejsce, w którym nie będzie ci ciężko zrobić coś, co naprawdę będzie pokazywało, jaką wartość ma królestwo. Dlatego, że w tej historii o królestwie jest napisane, że sprzedał wszystko, co miał i nabył rolę, czyli zapłacił jakąś osobistą cenę. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że chcę was zachęcić do nowego wymiaru pobożności, w której nie będzie to ciężkim, religijnym jakby obowiązkiem, ale że coś Bóg w was zrobi takiego, że będzie wam się lekko chciało zapłacić cenę dla Boga. A więc królestwo, czym jest królestwo? Jak je zdefiniować? Oczywiście powiemy, no królestwo, jeśli dzieje się to, co się dzieje, to jest Królestwo Boże i tak dalej. Ale królestwo zaczyna się od tego, tam jest królestwo, gdzie jest król. Ponieważ królestwo króla, o którym mówimy, nie jest z tego świata. A więc nie możemy go opisać poprzez jakieś szerokości geograficzne. Nie możemy powiedzieć, postawić tu subgraniczny i powiedzieć, tu jest Królestwo Boże. Ale możemy zacząć od tego, że kto znalazł króla, znalazł królestwo. Jeśli masz króla, masz królestwo. Powiesz, pastorze, przyjąłem Jezusa 17 kwietnia 2007 roku, mam króla. Nie o tym mówię. To jest bardzo ważne. Ale mówię o czymś więcej, o tym, że zaczynamy rozumieć, na czym polega ustanawianie króla w moim życiu królem. Czyli mówiąc inaczej, chcę wam powiedzieć, że królestwo zaczyna się od tego, że Bóg staje się w twoim życiu Bogiem. To, że Bóg jest Bogiem, nie znaczy, że jest Bogiem w twoim życiu, nawet jeśli mówisz, że jest Bogiem. I nie mam na myśli jakby podważania twojej wiary. Broń Boże, chcę być pozytywny. Chcę raczej zainspirować nas do tego, aby Bóg jeszcze bardziej był Bogiem w naszym życiu, bo wtedy wszystko inne będzie nam przydane. A więc znajdźmy królestwo, czyli znajdując króla i zadajmy sobie kilka prostych pytań, co decyduje o tym, że Bóg jest w moim życiu Bogiem. Dobra? Okej. Okay. A więc po pierwsze, Bóg staje się Bogiem, kiedy nadajemy Mu bezcenną wartość. Kiedy jesteśmy gotowi w zestawieniu z Jezusem wszystko inne uznać za zbyt mało cenne. Kiedy to się będzie objawiać? Kiedy będziesz musiał podejmować bardzo konkretne decyzje. Czy wybrać to, co wiąże się z królem, czy wybrać króla, czy wybrać inne sprawy. Bóg staje się Bogiem, a więc już wam rozwijam tą myśl, kiedy ufamy Jego... Albo może stop. Cofnijcie to. Bóg staje się Bogiem, kiedy uwielbiasz tylko Jego. Co to znaczy uwielbiać Boga? Uznać, że On jest pierwszy. To nie jest tylko śpiewanie piosenek w kościele. Pierwsze przykazanie dekalogu mówi: ja jestem Pan Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, Jemu tylko służyć będziesz. Pismo Święte dokładnie mówi, abyśmy nie mieli żadnego innego Boga obok naszego Boga. Dlaczego o tym jest mowa? Dlatego, że kiedy Pan Bóg mówił to do Mojżesza, to w Egipcie było 29 bóstw głównych i 2000 mniejszych bogów. To jest Twoim Bogiem, co zajmuje najcenniejszą część Twojego życia, Twoich zasobów, Twoich emocji, Twoich ekscytacji. Uwielbiaj tylko Jego. Mnie czasami smucą miejsca, w których ludzie przychodzą w niedzielę i nie angażują się w to, co ma miejsce. Wiecie, czasami przychodzę i naprawdę mi się nie chce. Jestem na przykład niewyspany, a mam raczej naturę śpiocha. I przychodzę w niedzielę, wiecie, zespół zaczyna grać, a ja taki niewyspany. I zadaję sobie pytanie, komu ja służę, nie angażując się w to, co tu się dzieje? Prawda? Nie angażując się, to nie jest tylko tak, że nie uwielbiasz Boga, ale pozbawiasz Go należnej czci. To nie tylko chodzi o ciebie, że do ciebie coś fajnego nie doszło. Ale w duchowej rzeczywistości pozbawiasz Boga uwielbienia, należnej czci, jaka należy się tylko Bogu. Jesteście ze mną? To nie o to chodzi, że ty nie śpiewasz piosenek. Może nie potrafisz śpiewać, nie znasz tych piosenek, to wrzesz na całe gardło, że Bóg jest godzien chwały. Klaskaj, tupaj, rób cokolwiek, co będzie wyrażało Bogu chwałę. Uwielbiaj tylko Jego. A więc tak naprawdę w tym śpiewaniu chodzi o coś więcej niż tylko to, żeby sobie pośpiewać. Zawsze miejcie pewien taki duchowy zmysł, na którym będziecie rozpoznawali, o co chodzi głębiej. Uwielbiaj tylko Jego. Bóg staje się Bogiem, kiedy uwielbiasz tylko Jego. A więc Bogiem jest to, albo ten, któremu służysz i co uwielbiasz. Bogiem jest to, czemu lub komu jesteś posłuszny. Bogiem jest to, czemu lub komu jesteś zdolny zrezygnować z różnych rzeczy ważnych dla ciebie. Pamiętacie? Urlop, żeby 500 tysięcy wziąć. Stać 12 godzin. Bogiem jest to, czemu lub komu nadajesz siłę i znaczenie. Bogiem może być drugi człowiek, wiara w drugiego człowieka, w jego możliwości. Mogą uczynić go tym, który zajmuje centralne miejsce w twoim życiu. Twoja żona, twój mąż nawet mogą być twoim Bogiem. Twoje dzieci mogą być Twoim Bogiem. Bogiem jest to, w co wierzysz ponad wszystko inne. Bogiem jest to, w czym pokładasz nadzieję. A więc uwielbiaj tylko Jego. Mów do swojego serca, że On ma pełnię władzy i Jemu należy się cześć. Niech zajmuje centralne miejsce we wszystkich Twoich wyborach. Wiem, że to nie jest łatwe. No Boga nie widać, a tutaj jest facet, który mi może pomóc, nie? To, że trzeba dać jakąś łapówkę, no okej, no ale tu jest jakiś wymierny człowiek. Czy wtedy Bóg jest Bogiem, czy wtedy ten człowiek staje się Bogiem? Wiem, że to czasami jest pewna duchowa gimnastyka. No nie mogę go dotknąć, no wierzę w niego, ale tutaj mam konkretne możliwości, więc z nich skorzystam. Nawet jeśli są pewną złą drogą do rozwiązania. No Bóg, no wiem, że Bóg może mi pomóc, no wiem, ale jak sobie pomogę poprzez jakąś nie do końca czystą sytuację, to chyba aż tak źle nie będzie. No przecież, Panie Boże. Po drugie, Bóg jest Bogiem, kiedy jest we wszystkim pierwszy, kiedy inaczej. Bóg jest Bogiem, kiedy pierwsze i najlepsze należy do Niego. Nie wiem jak u Was, ale ja ciągle zmagam się z tym, że ludzie próbują stare rzeczy przynosić do Kościoła. Ja bardzo tego nie lubię, dlatego że pierwsze i najlepsze należy się Bogu. Jeśli masz jakieś... Przyjmujecie tu stare meble, pastorze? Nie, nie macie gdzie ich stawiać, ale jak będziecie mieli budynek, to przyjedzie tutaj. Stare z twojego domu zasługuje tylko na jedno miejsce, na śmietnik, ale na pewno nie na kościół. Bo jest pewien sposób myślenia, który w Biblii powinien zostać jakby zaaplikowany do naszego myślenia, że... To, co pierwsze, to, co najlepsze, zawsze należy się Bogu. Oto pamiętamy ze Starego Testamentu, że zwierzęta, które szły na ofiarę, to nie były drugie, trzecie. Wiecie, jaka tam była sytuacja, że kiedy rodził się jakiś zwierzaczek, to nie wiadomo było, ile będzie kolejnych. Prawda? Ale pierwszy, ten najlepszy, był dla Boga. To był akt wiary. Chcesz oglądać cuda Boże w tej dziedzinie, pierwsze i najlepsze, zawsze dawaj Bogu. To zawsze jest pewien akt wiary. Ja mam świadomość tego, że żyjemy w pewnym napięciu tego, co już mamy w dłoniach i nagle słyszymy, pierwsze i najlepsze mamy dać Bogu, czyli mam to i muszę to wypuścić. To najlepsze mam i muszę to wypuścić. Ufając, że Bóg pobłogosławi to. Znacie taką historię o Eliaszu, który przyszedł do wdowy? Pamiętacie, wdowa mówi tak: mam mało jedzenia. Dla mnie i dla syna, jak to zjemy, to umrzemy. Eliasz przychodzi i mówi: fajnie, fajnie, ale najpierw mnie. Wyobraźcie sobie, że pastor Roland, oto jest zamieszanie ekonomiczne w Polsce. Ludzie tracą pracę, jest głód, inflacja szaleje. Wiecie, komuna razy 5. I przychodzi pastor Roland do ciebie do domu i mówi tak: wiem, że masz niewiele jedzenia, ale wiesz, jesteśmy tutaj razem z Ulą. To, co wam zostało, zróbcie dla nas, a Bóg się o was zatroszczy. Czujecie sytuację? Mówicie, zwariował chłop. Bez serca. To jest normalnie taki, przepraszam, a nie chcę powiedzieć, taki z Torunia. Wyciągnąć kasę, ostatnie jedzenie zabrać. Religia w czystej postaci, złupić nas. My dzisiaj to czytamy, bo znamy rozwiązanie. Ale wyobraźcie sobie, co czuje ta wdowa, kiedy ten człowiek przychodzi do niej. My dzisiaj czytamy, bo znamy koniec, ale gdybyśmy nie znali końca i ta historia dotyczyłaby nas, jakie napięcie w nas mogłoby wystąpić. przychodzi i mówi: najpierw mnie nakarm. Jaka olbrzymia decyzja wiary. Jak już syn wychodzi z twojego kazania, to już jest naprawdę źle. Posłuchajcie tego. Bóg kreuje takie historie, w których nie wdowa była odpowiedzią dla Eliasza, ale Eliasz był odpowiedzią dla wdowy. Musisz nauczyć się wykorzystywać historie, w których jest testowana twoja wiara, abyś przeszedł do następnej klasy i zobaczył Boże błogosławieństwo. To nigdy nie jest tak, że kiedy decydujesz się najpierw, to pierwsze i najlepsze dać Bogu, że to jest łatwe, ale to przenosi cię do następnej klasy. To czyni ciebie człowiekiem, który zaczyna widzieć Boga w działaniu i rozwija się w swojej wierze i w swoich decyzjach. A więc to nie wdowa była odpowiedzią, ale prorok był odpowiedzią dla wdowy. Jeśli mamy szukać Królestwa Bożego, to po pierwsze, król niech zawsze będzie królem. Poprzez to, że uwielbiamy tylko Jego. Że nadajemy Mu znaczenie w naszym sercu, naszych myślach. Że zaczynamy rozkoszować się Panem. Nie wiecie, tak intelektualnie rozkoszuje się Panem, ale naprawdę, że coś nas uderza, jakaś fascynacja osobą Pana Jezusa Chrystusa. Po drugie, pierwsze i najlepsze należy do Boga. Bardzo często, kiedy stajemy w tym napięciu, pierwsze i najlepsze należy do Boga, pomyśl, co stałoby się, gdyby wdowa zignorowała to wezwanie. Co by się stało? I tak by umarła. I wiecie, my często tak funkcjonujemy, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. I sobie myślę, no tak, no te wielkie wszystkie wspaniałości, może one gdzieś tam działają, te wszystkie Boże obietnice, może one gdzieś tam względem jakichś ludzi działają, ale ja nie wiem, no mam tutaj tego swojego wróbelka, mam tą swoją mąkę, to przynajmniej to mam. Nie ryzykuję, ale też się nie spodziewam wiele. Pierwsze i najlepsze należy do Boga. To nie jest kwestia tego, że pomyślisz się, zastanowisz. To jest droga do tego, aby objawiało się w twoim życiu Królestwo Boże w pełni. Nie tylko trochę. Ja mógłbym wam opowiadać historię. Dosłownie historię. Wiecie, czasami jak historia z innej planety na temat tego, jak Bóg odpowiadał na to, kiedy czasami jako indywidualnie ludzie, ale także jako Kościół podejmowaliśmy decyzję, że pierwsze i najlepsze należy do Boga. Wiecie, w Kościele zawsze jest tak, że są dziesiątki potrzeb własnych. I gdyby ktoś pastora miał zapytać, czy mamy wystarczająco pieniędzy, aby zrealizować już wszystkie pomysły i wizje, zawsze odpowiemy, że nie. I nagle pojawia się jakaś potrzeba z zewnątrz. Myślisz sobie, sam mam tyle potrzeb. Może w waszej rodzinie myślicie, sami mamy tyle potrzeb. A jeszcze ktoś coś od nas chce. Jeszcze jacyś ludzie, którym trzeba pomóc. Kościół, do którego trzeba przynieść dziesięcinę, ofiarę. Jest tyle potrzeb. Czy naprawdę my musimy na wszystkie odpowiadać? Oczywiście, że nie. Ale na niektóre Bóg chce, żebyście odpowiedzieli. I zawsze jesteśmy kuszeni, aby mówić, mamy przecież tyle własnych potrzeb. Każdej niedzieli możesz okazać, że Bóg jest pierwszy. Każdego dnia możesz korzystać z talentów, jakie masz i powiedzieć, że Bóg jest pierwszy. Przypomina mi się pewna historia odnośnie takiej zasady Bóg jest pierwszy. Wiele lat temu IKEA była tylko pod Warszawą. Nie wiem, czy to tu opowiadałem. I nasi znajomi już wtedy byli tacy do przodu, designerscy, mieli bardzo ładnie w mieszkaniu. I oni pewnego piątku, spotykaliśmy się często towarzysko, i oni mówią, jedziemy jutro do IKEA. Ja pamiętam do dzisiaj tą rozmowę, ja mówię, a gdzie ta IKEA? No w Warszawie. Ja mówię, i wy jedziecie do Warszawy w sobotę? Ja mówię, no jedziemy rano, tam robimy zakupy i wracamy do domu. Jedziecie z nami? Ja mówię, tak. Jeśli nie jechałbym dla Boga do Warszawy, to tym bardziej dla IKEA. Rozumiecie ten sposób myślenia? Że jeżeli czegoś nie robię dla Boga, to nie będę tego robił dla siebie ani dla innych. Że jeśli miałbym się poświęcić, to wolałbym do Warszawy jechać dla Boga, a ponieważ nie jadę do Warszawy dla Boga, nie mam jakiejś takiej potrzeby, to tym bardziej nie pojadę do IKEA, nie zwariowałem. Jeśli czegoś nie robię dla Boga, nie zrobię tego dla siebie. Rozumiecie? Czy nie łapiecie tego? Łapiecie to. Tak jesteście ze mną? Pierwsze i najlepsze należy do Boga. Rozumiem, że coś tu jest na rzeczy. Coś robicie dla siebie bardziej niż dla Boga. Widzę te posępne twarze. Pierwsze i najlepsze należy do Boga. Nam jest, wiecie dlaczego ja tym mówię? Bo nam jest łatwiej dla siebie coś robić. To jest częścią naszej natury. Łatwiej na siebie wydajemy pieniądze. Kiedyś mi mój kolega, znaczy były kolega, bo niestety smutna historia, odszedł od pana, ale on, mieliśmy nauczanie na temat finansów i byłem z nim na takiej bardzo szczerej rozmowie i on mówi tak, pastorze, ja tego nie rozumiem. Jak jadę do McDonalda z rodziną, nie mam problemu wydać stówę, ale do kościoła nawet dwóch dych nie chcę dać. Ja mówię, to jest oczywiste. Twój egoizm i lęk powoduje, że wybierasz to, co jest bliższe twojej nieodrodzonej naturze. Dla mnie, dla siebie. Dla siebie jesteś w stanie zrobić wszystko. Wydać pieniądze, poświęcić czas, poświęcić energię. Ale kiedy zaczynamy szukać Królestwa Bożego, to jest odwrócenie twojego postępowania, to jest odwrócenie twojego myślenia. Nagle okazuje się, że to, co najlepsze, musisz dać poza siebie niż dla siebie. Co roku zbieramy ubrania do niewiadomia, tam do ośrodka. I pamiętam, jak kiedyś Bóg dotknął mojego życia. Było to w Mysłowicach i miałem podobne kazanie też o tym, co najlepsze dla Boga. Także, żebyśmy uczyli się dawać najlepsze rzeczy czasami drugiemu człowiekowi. I była taka historia, że tak głoszę, taki, wiecie, rozpromieniony i mówię, i tak chciałem takie zareagować tak bardzo spontanicznie i mówię, bo wiecie, wtedy jeszcze była w kościele era garniturów, krawatów. Ja miałem 5 takich garniturów. Mój kolega jeździł do Włoch i handlował materiałami. I przywoził z Włoch piękne materiały. I on mi dał w prezencie, ja sobie uszyłem pięknych 5 garniturów. No naprawdę kosztowałyby majątek, a ja miałem je tam za parę groszy. I mówię, i właśnie dlatego dam jeden z moich drogich garniturów jakiemuś człowiekowi w potrzebie. Żeby pokazać, że też jestem człowiekiem czynów, nie tylko takie bebłanie z zakazalnicy. I zapomniałem o tym. Złożyłem obietnicę i zapomniałem o tym. I pewnego dnia prasuję marynarkę. I coś moją uwagę zaabsorbowało. Zostawiłem tą marynarkę. Tylko, że na marynarce, to jeszcze były żelazka starego typu, na marynarce położyłem żelazko. Wróciłem, było tak ładnie wypalone. I wtedy zrozumiałem, że poświęciłem to Panu i Pan sobie to wziął. Tylko, że gdybym nie zapomniał, to ktoś miałby błogosławieństwo. A tak zjadła to szarańcza. I wiecie, w rzeczywistości naszej jest dokładnie tak samo. To pierwsze i najlepsze zawsze należy do Boga. I nie zatrzymasz tego w swoich rękach. Tylko może to być błogosławieństwem, albo może to zjeść szarańcza. Tak zresztą Biblia uczy, tak? A dlaczego ja o tym mówię? I wiecie, zbierali, i potem za jakiś czas zaczęliśmy rok do roku zbierać ciuchy dla tych osób bezdomnych. I wiecie, jaki jest odruch? Zawsze składasz to, czego, co jest za duże, za małe, najczęściej za małe, tak? Panowie, może niech tak będzie, najczęściej za małe, tego, czego, w czym nie chodzisz i tego, czego nie lubisz. I ja tak to składam i tak znowu przypomniała mi się ta historia i sobie myślę tak. Przecież to jest działanie nie pierwsze i najlepsze. Czy dając to tym ludziom, daje to Bogu w pewnym sensie? Tak czy nie? Tak, bo w imieniu Bożym przynoszę dary dla drugiego człowieka. I sobie myślę, wiecie, jaka jest walka? A przecież to są bezdomni, kto to doceni? Dla nich to i w ogóle niech się cieszą, że to, co mają. Macie takie myśli? Ja mam najczęściej jak to, jak ten. A niech nie przesadzają, nie będę darmozjadów rozpieszczał i tak dalej, i tak dalej. I tak kiedy sobie myślę, dociera do mnie, pozbawiam szacunku tych ludzi, pozbawiam błogosławieństwa siebie, pozbawiam uwielbienia Boga przez to, że daję to, co mi zbywa. Skracając historię, oczywiście zrobiłem to inaczej, potem za jakiś czas pytam Angelkę, Angelko, gdzie jest moja bluzka? Pewnie w niewiadomiu. Bo to była ta, którą lubiałem. Tą, która może była jakaś lepszej jakości i tak dalej. Ale nauczyłem się wtedy jednego, że nie jest niczym wyjątkowym dać to, co ci jest niepotrzebne. To nie wielbi Boga. Ambitniejsze i bardziej zacne jest dać to, co lubisz i kochasz. Ale wiecie, dlaczego my się boimy? Bo jak oddamy, to nie będziemy mieli. Nie martw się, a wszystko inne będzie ci przydane. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie martw się, nie chcę wam opowiadać drugiej tej części historii, bo pomyślicie, że zmyślam. No nie, no dobra, powiem wam. Kiedy dałem te ciuchy, za kilka tygodni dostałem paczki, już nieważne kto co, z markowymi ciuchami, drogimi ciuchami i tego było tyle, że na kolejne 5 lat mi starczy. Ale w ogóle nie myślałem o tym. Tylko wiedziałem, że Bóg do mnie mówi, pierwsze i najlepsze daj mi, a ja mówię, ale to są bezdomni, to nie jesteś ty. Jakby ciuchy się dało złożyć na ołtarzu, to bym ci złożył, panie, ale to są bezdomni, byli narkomani, alkoholicy. Daj to, co najlepsze. Czy mnie bolało serce? No bolało, jakbym się z dzieckiem rozjeżdżał. Wiem, że wy może nie, ale ja wam mówię o swoich emocjach, o swoich napięciach, o swoich walkach. I ostatnia myśl. I będę kończył, że Królestwo Boże to także posłuszeństwo Słowu. A taka dziecięca wiara w to, że to co Bóg mówi, to działa. Łatwo nam jest być, jakby wierzyć w słowo, które dotyczy takich kwestii ogólnych, że Pan Jezus jest, że On zmarł na krzyżu, że każdy się powinien nawrócić. Ale kiedy to Boże Słowo zaczyna dotykać nas w sferze konkretnych decyzji, zaczynamy wtedy mieć napięcie w nas. Kiedy to Boże Słowo mówi nam o czymś, co, tak jak było powiedziane przy tej wdowie, ugotuj najpierw mi. Wtedy jest bardzo trudno to Boże Słowo przyjąć. I to nie jest kazanie o dawaniu, ale powiem wam taką rzecz ciekawą, że 17 lat jestem pastorem i nigdy nie spotkałem człowieka, który przyszedłby po kazaniu na temat pierwsze i najlepsze dla Boga, który by powiedział, powiedz mi jeszcze więcej, jak więcej dawać. Tylko zawsze wszyscy przychodzą i tworzą teologię, jak nie dawać. Nie spotkałem się nigdy z nikim, kto powiedziałby, chcę więcej dawać. Powiedz mi o jakichś sposobach większego dawania. Tylko wszyscy przychodzą z wersetami i mówią, ale wiesz, ale oni nie mieli złota i srebra, a to w ogóle to, a to tamto. Pan Bóg to wie, że On jest tam w niebie, to są kwestie duchowe. I zaczynają ludzie mówić wszystko, Tylko żeby pierwsze i najlepsze nie należało do Boga. Posłuszeństwo słowu. Powiem wam coś jeszcze bardziej. My dokładnie wiemy, co mamy robić, ale odczekamy chwilę i włączają się wszystkie mechanizmy obronne i wymówki. Wiemy, że mamy szanować drugiego człowieka, że mamy szanować przywódców, że mamy być hojni, że mamy się poświęcać, ale za chwilę, jak tylko ochłoniemy, włącza się cała lista. Ale ty nie rozumiesz, Panie Boże, że to, że tamto, że o wam to i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, wszyscy mamy 24 godziny. Wszyscy mamy jedno życie. Nie potrzebujesz wcale więcej czasu. Potrzebujesz tylko umieć zrezygnować z tego, co nie ma znaczenia, aby szukać królestwa. Potrzebujesz zrezygnować z tego, co kompletnie jest bez sensu w kategoriach i teraźniejszości, i wieczności, aby naprawdę umieć nadać Bogu pierwsze miejsce w swoim osobistym życiu. Czy pozwolisz, żeby zdarzenia, inni ludzie, ich oczekiwania zarządzały twoim życiem, czy ty będziesz zarządzał swoim życiem i będziesz umiał czasami powiedzieć tak, czasami powiedzieć nie, po to, aby pierwsze i najlepsze, aby Królestwo Boże miało zaszczytne miejsce w twoim życiu. W jaki sposób? Poprzez to, że Król będzie miał zaszczytne miejsce w twoim życiu. Że będziesz wiedział i miał siłę na to, żeby czasami zrezygnować ze względu na Króla. I nie będzie to czasami dotyczyło na przykład, żeby więcej się modlić. Wiecie, ja nie mówię o tym, żeby więcej się modlić. Nie mówię o tym, żeby więcej robić różnych rzeczy. Czasami Bóg powie, zrezygnuj z pewnych rzeczy. Myśmy mieli taką historię. Kiedy Angelika miała dużo takich zleceń po godzinach, bardzo dobrych, płatnych. I Bóg wyraźnie powiedział, koniec. Koniec pracy po godzinach za takie pieniądze. Koniec pracy, kiedy tygodniami, miesiącami, popołudniami matki nie ma w domu. Koniec. To też było szukanie królestwa. I powiem wam, wcale nie mamy gorzej. Czy rzeczy będą decydować? Zdarzenia? Czy będziesz ciągle szarpany przez różne oczekiwania? Podsumowując, tyle coś jest warte, ile my nadajemy temu wartości. Wiecie, to tak jak mężczyźni sprzedają samochody i zawsze mówią, dostanę za niego tyle. Zawsze 20% mniej. Albo kupują i mówią, tanio kupiłem, do momentu, dopóki o to moto nie zobaczą i zobaczą, że jak ile przepłacili. Tyle coś jest warte, ile ktoś za to chce dać. Jeśli mówimy, szukaj skarbu, jakim jest królestwo, na Boga, musi nam coś przeskoczyć, że to jest coś najważniejszego. Ja w tym tygodniu sobie myślałem, Jezu, ja jestem uzależniony od Ciebie, bo jak ja nie jestem z Tobą, to ja jestem głupi. Ja muszę się Ciebie bardzo blisko trzymać, bo tylko wtedy jest dobrze. Ja nie będąc chrześcijaninem, chyba dzisiaj bym nie żył. Ja muszę szukać ciągle królestwa, żeby być w dobrej kondycji. Dlatego wiem, że są miejsca, sytuacje, ludzie, relacje, których nie mogę utrzymywać. Nie mogę. Aby król był pierwszy. Aby król był uwielbiony. Ale żeby uwielbiać Jezusa, to musisz dojść do miejsca, w którym będziesz wiedział, że pierwsze i najlepsze należy się Jemu. Ze wszystkiego. Wiecie, nie chcę takich poglądów typu pierwsze, no to teraz pierwsze 10% naszego czasu. To jest zakon. Ja w takie rzeczy nie wierzę. Nie wierzę. Ty wiesz, jak masz żyć, żeby pierwsze i najlepsze należało do Jezusa. Nie musisz sobie robić super, hiper, ultra grafiku, żeby to zdefiniować. Ty po prostu wiesz. To jest w tobie. Ty wiesz, co buduje twoje życie. Ty wiesz, w jakich miejscach dajesz to, co drugie Bogu, a nie to, co pierwsze. I po trzecie, miej dziecinną wiarę w Jego Słowo, nawet jeśli to jest niewygodne dla ciebie. Dlatego, że dzisiaj to jest niewygodne, ale posłuszeństwo Słowu generuje za jakiś czas prawdziwy przejaw wielkości Królestwa Bożego w Twoim życiu. Kiedy podejmujesz decyzję, aby być posłusznym Słowu, to bardzo często boli. Tylko po to, żeby za jakiś czas zebrać dobry owoc. Ale ta próba wiary, ona wcale nie jest łatwa. Ona wcale nie jest łatwa. Chcielibyśmy powstać. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Królestwo jest skarbem, jest absolutnie najważniejsze. Drodzy, czasami odpływamy, wiecie, Bożym zamysłem dla Twojego życia nie jest sinusoida, w której przez miesiąc masz tak zwany super czas z Bogiem, po to, żeby za miesiąc mieć trudny czas z Bogiem. Tak naprawdę chodzi o to, żebyś miał konstans, był stały w swojej wierze. Bogu wcale nie o to chodzi, abyś pewnego dnia chciał zdobywać kuźnię dla Pana, a następnego dnia nie wiedział, czy jesteś w ogóle wierzący. Koncentruj się na Królestwie, a wszystko inne będzie Ci przydane. Koncentruj się na tym, aby mieć Króla, a wszystko inne będzie Ci przydane, gdyż Bóg wie, czego Wam potrzeba. I nawet upominki i fanaberie Bóg będzie Ci dawał, ale szukaj Królestwa. Jeśli Bóg mówi do Twojego serca. I nie mam na myśli, wiecie, jedynie takich sytuacji, idziesz znowu z taką pokutną miną, czujesz się źle, że zawiodłeś Pana. Nie to chcę powiedzieć. Ja chcę raczej zwrócić się pozytywnie. Chciejmy wejść głębiej w Królestwo. Chciejmy przyjąć to objawienie, że tak naprawdę ono jest istotne. A wszystko inne będzie dodane. Nie przywołuję tych, którzy odpłynęli dzisiaj, czy od miesiąca gdzieś są daleko. Tacy też pewnie są. Ale my często w modlitwach zwracamy się do tych, którzy odpływają. A może dzisiaj jest też czas zwrócić się do tych, którzy dobrze płyną, aby jeszcze bardziej Boża przychylność przejawiała się przez ich życie. Aby Boża bliskość jeszcze bardziej była w Twoim życiu. Jeśli jesteś głodny, albo jeśli potrzebujesz takiego głodu Boga i Jego Królestwa, przyjdźcie tutaj na środek, a ci ludzie będą się z Wami modlić. Będą Wam usługiwać. Moi drodzy, wierzę osobiście w to, że jest dobry czas dla Polski, jeśli chodzi o Ewangelię. Ale to będzie wymagało od nas nowego poziomu zaangażowania w sprawy Królestwa. To będzie wymagało od nas zrobienia rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy. To będzie wymagało może czasami brania urlopu na sprawy związane z Kościołem. Czasami poświęcenia szczególnej ofiary. Czasami powiedzenia nie różnym rzeczom, które z Bogiem nie mają wspólnego, na rzecz tego, co jest ważne w lokalnym kościele. Jeśli potrzebujesz modlitwy, przyjdź śmiało. Nie krępuj się.